Słowo Boże czytam z Księgi Izajasza, rozdział 30, wersety od 8 do 17. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, nie wieszczcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Dlatego tak mówi święty izraelski, ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada. A z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie. Tak, że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej, nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego. Przed groźbą pięciu będziecie uciekać, aż zostanie z was reszta jak maszt na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. Boże Ojcze, spraw, aby nasze serca były otwarte, były takim podatnym gruntem na Twoje słowo. Spraw, abyśmy byli w stanie się jak najwięcej nauczyć z tego fragmentu i aby to, czego się nauczymy, aby poznanie Twojej osoby zostało w nas na przyszłość, na zawsze. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. W tym tygodniu przygotowywałem książki dotyczące Starego Testamentu, bo potrzebowałem je pożyczyć pewnej osobie i przypominałem sobie studia. Przypomniała mi się taka sytuacja na zajęciach ze Starego Testamentu, kiedy mówiliśmy o proroctwach, w której nasz prowadzący zapytał nas, dlaczego prorocy byli tak często zobowiązani do zapisania swojego posłannictwa, do swojego przesłania. Dlaczego mieli to utrwalić? Podawaliśmy różne propozycje, różne odpowiedzi. Udało się nam trafić. Mówiliśmy o tym, że przede wszystkim spisanie tego powodowało, że można było to przekazać dalej. Ktoś inny mógł to przeczytać. To spisanie słowa mówionego też utrwalało orędzie proroka. Ale prorocy przede wszystkim dlatego spisywali swoje zwiastowanie, żeby potem w przyszłości, bliskiej lub dalekiej, pokazać innym ludziom, że to, co się dzieje, to są Boże słowa, które On dawno zapowiedział. Żeby to był dowód na przyszłość dla ludzi, na to, że Boże Słowo jest prawdziwe, że Bóg nie żartuje, że On nikogo nie nabiera, że jak mówi, to tak się stanie, że te słowa są pewne. I w zasadzie to wszystko można byłoby streścić w tym, co jest napisane w tym pierwszym, czyli tak naprawdę 8 wersecie 30 rozdziału Księgi Izajasza. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. I wszystko byłoby okej, gdyby nie szczególny charakter tego proroctwa. Podczas świąt przypominaliśmy sobie proroctwa dotyczące Jezusa. Księga Izajasza, Księga Zachariasza, Micheasza, Malachiasza i tak dalej, i tak dalej. I to były proroctwa, które można byłoby nazwać w większości takimi pozytywnymi proroctwami, że narodzi się król, że będzie księciem pokoju, że będzie Bogiem odwiecznym, że narodzi się w Betlejem. To były bardzo pozytywne proroctwa, pozytywne informacje. Natomiast to, co czytamy w 30 rozdziale Księgi Izajasza, w tych kilku wersetach, brzmi bardzo negatywnie. Bóg podsumowuje zachowanie Izraelitów i zapowiada im karę. Owszem, daje nadzieję na ratunek, ale jednocześnie mówi, a wy nie chcieliście. Tak jakby powiedział, mieliście szansę z tego wyjść, ale nie chcieliście z tego skorzystać. I to proroctwo, o którym czytaliśmy, wypełniło się już w konkretnym momencie historii Izraela. Królestwo Południowe zostało najechane, Jerozolima okrążona, zdobyta, świątynia zburzona, naród uprowadzony do niewoli. I możemy powiedzieć, uff, jak to dobrze, że to nie na nas miało się wypełnić to proroctwo. Czego w takim razie możemy się nauczyć z tego krótkiego fragmentu? Podobno dobrze się jest uczyć na błędach. Jeszcze lepiej uczyć się na nie swoich błędach, bo wtedy ta nauka nie jest taka kosztowna. Czego więc możemy się nauczyć na błędach Izraelitów, które są w tym tekście wypunktowane? Spróbujmy spojrzeć na to, o czym ten tekst mówi. Dwa błędy popełnili Izraelici. Pierwszy ich błąd polegał na tym, że przybrali złą postawę wobec proroków i ich przesłania. Czytamy o tym, że mówili do jasnowidzów i do wieszczów, to są określenia użyte na proroków, chociaż brzmią dość magicznie dzisiaj, mówili coś takiego, nie miejcie widzeń, nie wieszczcie nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, rzeczy złudne. Niby wszystko jasne. Oni po prostu odrzucili zwiastowanie proroków. Ja próbowałem sobie wyobrazić, jak to mogło w praktyce wyglądać. Co wychodził prorok i mówił, Pan Bóg oczekuje od was tego, tego i tamtego, robicie to źle, macie się poprawić, a oni mówili, nie, mów nam raczej coś dobrego, powiedz, że wszystko będzie okej, że tak jak jest, jest dobrze, że możemy dalej w taki sposób żyć. Może to tak wyglądało, może to wyglądało w zupełnie inny sposób. Dla mnie jednak ciekawe jest to, jakie intencje kryją się pod tym, co czytamy w Księdze Izajasza. Jakie oczekiwania względem proroków mieli Izraelici? Nie miejcie widzeń, powiedzieli Izraelici do proroków. Nie miejcie widzeń. Co to znaczyło dla proroka nie mieć widzenia? To znaczyło, że on nie mógł tak naprawdę spełniać swojej funkcji. On mógł być człowiekiem, mógł się nazywać prorokiem, ale bez widzenia, a więc bez tej treści, którą otrzymał od Boga, on był bezużyteczny. Widzenia, i to widzimy na przykład w 6 rozdziale Księgi Izajasza, były takim kanałem komunikacyjnym z Bogiem. Były spotkaniem z Bogiem, podczas którego prorok otrzymywał treść swojego posłannictwa. A Izraelici mówią do proroków, nie miejcie tych spotkań z Bogiem, nie komunikujcie się z Nim, nie kontaktujcie się z Nim. Oni chcieli tak naprawdę takich proroków atrapy, proroków figurantów. Jest, nazywa się prorok, ale nie spełnia swojej funkcji. Dalej mówili, nie mówcie nam prawdy, mówcie nam raczej rzeczy przyjemne i złudne. To jest ciekawe, że prawda tu jest postawiona w opozycji do rzeczy przyjemnych. Rzeczywiście tak czasem jest, że to, co jest przyjemne, może nie być prawdziwe, a to, co jest prawdziwe, może być bardzo nieprzyjemne. Izraelici nie chcieli prawdy, chcieli rzeczy przyjemne, chcieli, żeby prorocy ich utrzymywali w takiej iluzorycznej rzeczywistości. Jak już musicie mówić, to mówcie, ale mówcie tylko to, co jest pozytywne, co motywuje, co jest dla nas przyjemne, co nas cieszy. Nie każcie nam z niczego rezygnować. Nie każcie nam niczego poprawiać. Mówcie tylko piękne rzeczy. To jest ciekawe. Ja wyobraziłem sobie takiego lekarza, do którego przychodzę z zapaleniem płuc, a on mi mówi, wszystko w porządku. Może pan normalnie funkcjonować. Proszę, wychodząc na zewnątrz, nie ubierać czapki, szalika, kurtki. Wszystko będzie dobrze. Izraelici chcieli takich proroków, którzy nie tylko mieli nie spełniać swojej funkcji, ale mieli być jej zupełnym przeciwieństwem. Prorok był posłany do narodu po to, żeby go uratować, żeby pokazać im, jakie mają możliwości zbawienia w Bogu. A oni chcieli, żeby ten prorok ich prowadził prosto na zatracenie. I wreszcie Izraelici mówią do proroków, zejdźcie nam z drogi. Jeśli nie potraficie spełnić tych naszych dwóch oczekiwań, to lepiej w ogóle się nam na oczy nie pokazujcie. Dajcie nam spokój z Bogiem. To są oczekiwania Izraelitów w tamtym konkretnym momencie historii. Takie oczekiwania przedstawia nam prorok Izajasz. A jakie są nasze oczekiwania względem zwiastujących? Ja wiem, to jest trochę niezręczne pytanie z mojej strony, bo sam jestem tym, który dość często wam zwiastuje Boże Słowo. Ale też jako ksiądz jestem tym, który słucha słowa z ust innych osób. I czego oczekuję tak naprawdę od tej osoby? Czy zależy mi na tym, żeby osoba, której słucham, miała kontakt z Bogiem? Bo Izraelici wiedzieli, że jeśli prorocy mają kontakt z Bogiem, to dostają słowo, które jest skuteczne, które wykonuje swoją pracę, które trwa na wieki. Kwiat więdnie, trawa usycha, ale Słowo Boże trwa na wieki. Izraelici wiedzieli, tu jest problem. Prorocy, którzy mają Boże Słowo, którzy mają kontakt z Bogiem, mają tą szczególną moc. Słowo Boże ma moc i wtedy trzeba się z Nim konfrontować. Dalej, czy zależy nam na tym, żeby ci, którzy nam zwiastują, mówili prawdę, czy byli poprawni politycznie? Żeby mówili to, co mówi Boże Słowo? Czy żeby unikali tych wszystkich napomnień, pouczeń, tych miejsc, w których Bóg wytyka niemoralne życie? Chciałoby się powiedzieć, zachodnia Europa tak właśnie funkcjonuje. Ale środkowo-wschodnia już powoli też. Miłość, wszędzie miłość. Trzeba się kochać, przyjmować jedni drugich. Ale gdzie są te wszystkie obostrzenia, o których Bóg mówi w swoim słowie? Gdzie są te wszystkie twarde reguły? Ci, którzy nie znoszą konfrontacji ze Słowem Bożym, albo mówią, zejdź mi z drogi, albo sami z tej drogi schodzą i uciekają, już się nie pokazują. Jakie więc mamy oczekiwania względem tych, którzy zwiastują Boże Słowo? To był pierwszy błąd Izraelitów. Postawa wobec proroków i ich słowa. Odrzucenie tego słowa. A drugi błąd Izraelitów polegał na tym, że zaczęli pokładać zbyt wielką ufność we własne siły i zasoby. Prześledźmy pokrótce historię narodu izraelskiego. W zasadzie o początkach tego narodu można mówić dopiero podczas niewoli egipskiej. Kiedy jakieś małe, pojedyncze plemię stało się wielkim narodem w niewoli. Bóg wyprowadził ten naród z Egiptu, spod ręki Faraona, która się im naprawdę bardzo uprzykrzała. Oni musieli ciężko pracować. Bóg ich wyprowadził z Egiptu, prowadził ich 40 lat po pustyni, czyniąc znaki i cuda. Izraelici mieli różne momenty podczas tej wędrówki. Bardzo szybko zaczęli mówić, lepiej było w Egipcie, bo tam przynajmniej mieliśmy mięso do jedzenia. Wreszcie po tych 40 latach wzlotów i upadków, bycia blisko Boga i bycia daleko od Niego, przyjmowania Go i odrzucania Go, Bóg wprowadził ich do ziemi obiecanej. Tam pomógł im tą ziemię w ogóle podbić, ponieważ ziemia obiecana była zamieszkiwana przez obce narody. Wreszcie mogli tam zamieszkać. I tak się historia toczyła, że Izrael z pojedynczego plemienia, które przebywało w niewoli egipskiej, stał się narodem, który miał swoją ziemię, który miał swój dwór królewski, swoją administrację, miał swoje wojsko, opierał się na swojej gospodarce, prowadził swoją politykę i poczuł się tak dobrze w tym miejscu i w tym momencie, że Bóg stał się im niepotrzebny. Że słowo prorockie zaczęło im przeszkadzać. Te słowa, które wypowiedział prorok Izajasz, a które dzisiaj czytamy, były słowami wypowiedzianymi podczas dobrobytu w Izraelu. Czy Izrael nie czuł żadnego zagrożenia ze strony innych państw? Owszem, że czuł. Zagrożenie było bardzo realne. Ze strony mocarstwa nowoasyryjskiego, które wcześniej najechało północny Izrael, zniszczyło Samarię. A jednak Izrael czuł się bardzo pewnie. Królestwo Południowe czuło się bardzo pewnie. Dwór królewski w Jerozolimie uważał, że mają wystarczającą liczbę wojska, żeby się obronić. Ale w zasadzie nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że zaczęli pertraktować, weszli w takie polityczne rozmowy z Egiptem. Co za ironia historii, prawda? Zaczęli pertraktować z Egiptem i szukali u faraona sojusznika, który pomógłby im walczyć właśnie z tym mocarstwem, wobec którego stali. Szukali pomocy u swojego przeciwnika. I Bóg im mówi w tym momencie: nie polegajcie na swoich koniach, wozach wojennych, uzbrojeniu, wojskach. Nie polegajcie na swoich układach politycznych z Egiptem albo z kimkolwiek. Zaufajcie mnie. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Nawróćcie się, a będziecie zbawieni. Jaka była odpowiedź Izraelitów? Czytamy o tym wprost. Nie chcieliście. Ten fragment nie ma happy endu. To nie jest historia, podczas której główny bohater wpada w tarapaty, ale potem rozpoznaje swoją winę i mówi: Panie Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu. Przyjmij mnie z powrotem. Ten fragment kończy się źle. Kończy się nieskorzystaniem z obietnicy ratunku. I my możemy teraz patrzeć na historię Izraela i zastanawiać się, jakie wnioski, jaką naukę z niej wyciągnąć. Pomyślałem sobie, że tak naprawdę historia Izraela nie różni się w znaczący sposób nawet od mojej osobistej historii. Bo moja osobista historia też jest pełna wielkich Bożych cudów, wyprowadzenia z niewoli, wprowadzenia do ziemi obiecanej, błogosławieństwa, dobrobytu, ale też mojego buntu i mojego odrzucenia. I dzisiaj Izajasz nas przestrzega przed tym, żeby doceniać Boże Słowo, nawet wtedy, kiedy mówi nam trudne rzeczy. Żeby przyjmować Boże Słowo, nawet jeśli to nie jest tak do końca przyjemne. Żeby słuchać Boga, słuchać Jego wysłanników. I wreszcie, żeby w czasach dobrobytu, w czasach, kiedy możemy tak dużo zyskać, opierając się o nasze własne zasoby, o to, co sami jesteśmy w stanie zdobyć, żeby w takich czasach nie pokładać nadmiernego zaufania w to, co się ma. Bo w ciszy i zaufaniu będzie nasza moc. Po tekście kazalnym, czyli w zasadzie od 18 wiersza, można przeczytać coś takiego. Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy tylko usłyszy, odezwie się. Chcę wam życzyć szczęśliwego nowego roku. A Izajasz mówi, że szczęśliwi są wszyscy, którzy na Niego czekają, na Pana czekają. Życzę więc tego, żebyśmy czekali na Boga, żebyśmy zdawali się tylko na Niego i żebyśmy przyjmowali każde Jego słowo, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne, czy łatwe, czy trudne, i nie odrzucali Go. Niech was Bóg błogosławi na ten wieczór i na cały nadchodzący rok. Amen.